Cyfrowe spotkania z Szajblerami.
W kolejnych spotkaniach z Szajblerami gościmy pana Arkadiusza Grzelaka, pracownika oddziału ogrodnika miasta. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zajmować się będziemy dzisiaj otaczającą pałac Karola Wilhelma i Anny Szajblerów zielenią, czyli parkiem Źródliska 1 i parkiem Źródliska 2. Kiedy te parki powstały?
Parki powstały w 1840 roku. Właściwie stanowiły jeden organizm, jeden park, jeden teren zielony. Intensywny rozwój Łodzi na początku XIX wieku sprawił, że ówczesne władze miejskie znacznie chciały powiększyć obszar miasta. I w 1840 roku zadecydowano o przyłączeniu do miasta terenów leśnictwa Łaznów, lasu rządowego, z którego wydzielono fragment terenu zielonego, który był terenem podmokłym, porastał drzewostan wiekowy, olsowy, dębowy, grabowy. I właśnie na tym terenie zdecydowano się utworzyć park.
Dzisiaj nazywamy go Parkiem Źródliska. Czy jakieś inne nazwy wcześniej posiadał, jak był znany wśród łodzian?
Tak, generalnie takimi nazwami mniej oficjalnymi był ogród spacerowy, ogród angielski, natomiast taką najbardziej popularną nazwą zwyczajową było Quelle, od niemieckiego słowa die Quelle, czyli źródło.
No tak, czyli stąd nazwa nasze źródliska, prawda?
No tak, pamiętajmy, że ten był naprawdę bardzo podmokły, były tutaj liczne źródła, wysięki, cieki wodne, no i stąd właśnie ta nazwa.
Też dlatego tutaj akurat rozwijał się intensywnie przemysł włókienniczy właśnie ze względu na te cieki wodne, prawda?
Dokładnie, ta zasobność wody była decydującym czynnikiem.
Proszę powiedzieć, skąd wynika dzisiejszy podział parku na dwie części?
Otóż w 1853 roku ówczesny prezydent miasta Łodzi Franciszek Treger zaoferował Karolowi Wilhelmowi Szajblerowi, wybrał sobie teren na terenie miasta Łodzi, na którym wybuduje fabrykę. Tak się akurat stało, że Szajbler wybrał właśnie teren fragmentu parku Źródliska, jako właśnie taki obszar zasobny w wodę i idealnie nadający się do tych celów. I dlatego też nieodpłatnie miasto przekazało Karolowi Szajblerowi zachodnią część parku Źródliska, na którym w krótkim czasie postawił on fabrykę, dom mieszkalny i park, taki ogród przypałacowy, który obecnie nosi nazwę Parku Źródliska 2.
Jakie funkcje pełnił park w czasach Szajblerów?
Park Źródliska 2, pamiętajmy, że przez niemal 100 lat był parkiem prywatnym, tak naprawdę ogrodem prywatnym, przypałacowym, który nie był dostępny dla ogółu społeczeństwa. Natomiast Park Źródliska 1 był nawet przez pewien czas dzierżawiony przez firmę Szajblera, dokładnie w latach 1885-1906. I chyba o tym okresie najlepiej mówić, jak mniej więcej, jakie wtedy pełnił funkcje. Pamiętajmy, że korzystali z niego przede wszystkim robotnicy pracujący w okolicznej fabryce. Więc najważniejszą funkcją była funkcja rekreacyjna, rozrywkowa. Największą taką imprezą organizowaną w parku Źródliska i na pobliskim wodnym rynku były zdecydowanie fajki, czyli takie uroczyste obchody zielonych świątków, podczas których ta szczególnie północna część parku była miejscem wielu gier, zabaw, zjeżdżały nawet karuzele, a towarzyszył temu również organizowany przez Towarzystwo Strzeleckie, które również miało siedzibę w północnej części parku, taki konkurs strzelecki. Innego rodzaju imprezą, która właśnie za czasów szajblerowskich była na terenie parku zorganizowana, to była wystawa ogrodnicza w 1892 roku, o której warto wspomnieć, ponieważ było to wielkie wydarzenie zarówno w historii miasta Łodzi, jak i w ogóle naszego regionu.
To była pierwsza tego typu wystawa w Łodzi,
tak,
prawda?
Dokładnie, była to pierwsza tego typu wystawa, zorganizowana z ogromnym rozmachem. Warto wspomnieć, że w czasie, kiedy ona była organizowana, to był 3-11 września 1892 roku, park Źródliska odwiedziło niemal 20 tysięcy osób.
Imponująca liczba jak na tamte czasy, prawda?
Dokładnie.
Może jeszcze dodajmy, że jedną z inicjatorek zaproszenia wystawy do Łodzi była właśnie Anna Szajblerowa.
Dokładnie tak. Jak już jesteśmy przy tym, to warto w ogóle wspomnieć, że pawilon Anny Scheibler dostał złoty medal za kolekcję roślin egzotycznych, głównie owoców i kwiatów egzotycznych, czyli była również doceniona przez komisję oceniającą wystawę.
W Łodzi była znana jako miłośniczka kwiatów, ale Annie Scheiblerowej i jej zainteresowaniom ogrodniczym poświęcimy osobny odcinek. Natomiast teraz zastanówmy się, jakie inwestycje poczyniono w parku za czasów Scheiblerów. Co tam się zmieniło w wyniku działalności Scheiblerów?
Jeżeli chodzi o Park Źródliska 2, no to park właściwie został przez nich od nowa urządzony. Za urządzenie Parku Źródliska 2 jako ogrodu prywatnego rodziny Scheiblerów odpowiadała berlińska firma Spad. Sprowadzono bardzo wiele właściwie niespotykanych wcześniej w Łodzi gatunków i odmian drzew egzotycznych. Urządzono takie, nazwijmy to, miejsca do kontemplacji, jak chociażby grota, jak której pozostałości mamy do dzisiaj, jak altana chińska. Południowa część parku była bardziej dzika, tam znajdował się również zwierzyniec. Natomiast północna była taka bardziej reprezentacyjna, z takim regularnym układem kompozycyjnym. No i właśnie tymi elementami, o których już wspomniałem wcześniej. Natomiast od strony ulicy Targowej znajdowały się przede wszystkim szklarnie, ogrody takie użytkowe i sad. I ten właściwie kształt parku funkcjonował przez, no tak jak już mówiłem, niemal 100 lat. Zresztą pozostałości tego charakterystycznego układu mamy do dzisiaj.
Właśnie, jakie pozostałości tego układu z czasów Scheiblerów możemy jeszcze dzisiaj zauważyć, spacerując po parku?
Oczywiście, no, poza tym żywą tkanką, czyli roślinami, które pamiętają tamte czasy i właśnie wtedy zostały posadzone, mamy dalej pozostałości tych zabudowań wprowadzonych przez Scheiblerów, czyli chociażby właśnie pozostałości groty z trawertynu, czy charakterystyczny układ kompozycyjny z altaną chińską i osią, na osi pałacu, tak można powiedzieć, który również rzeczywiście przecież przetrwał do naszych czasów.
Altana została zrekonstruowana, prawda?
Tak, altana jest zrekonstruowana, wymieniono no właściwie niemal wszystkie komponenty, ponieważ była to altana drewniana, ona już po prostu nie nadawała się do bezpiecznego użytku, natomiast została zrekonstruowana w oparciu o rysunki z czasów XIX wieku, kiedy ona była urządzana.
A może nam pan dopowie, dlaczego nie została zrekonstruowana ta grota, bo to też jest ciekawe i wiele osób o to pyta.
Grota, jakby nie patrzeć, po pierwsze zachowała się jednak w jakiejś formie ruiny, tak to nazwijmy, ale od początku ona już pewną formę ruiny miała. To nie jest do końca taki kształt, jakbyśmy to sobie mogli wyobrażać. I ze względu właśnie na chęć zachowania tej pozostałej, oryginalnej tkanki XIX-wiecznej, no po prostu zdecydowano, że no nie należy na tym etapie rekonstruować tej groty, tylko zostawić to, co jest oryginalne.
Bo ona miała pierwotnie schodki i chyba taras widokowy.
I taras widokowy. Zresztą pozostałości tego tarasu wciąż są widoczne, chociaż on rzeczywiście zatarł się troszeczkę i stracił ten pierwotny kształt, ale pamiętajmy, że to jest oryginalny XIX-wieczny element budowlany w parku i szkoda byłoby go niszczyć, żeby no postawić coś jednak, co będzie już ze współczesnych materiałów.
Czy druga część parku, ta publiczna, dostępna dla łodzian, również była doinwestowana przez Scheiblerów?
Tak, szczególnie w okresie dzierżawy przez Towarzystwo Akcyjne Manufaktur Bawełnianych Karola Scheiblera, czyli tak jak już mówiłem, w latach 1885-1906 park był dzierżawiony od miasta. Do tego stopnia się to utarło w świadomości przede wszystkim robotników, ale też łodzian, że nawet do dzisiaj zdarzają się takie głosy, że Park Źródliska założył Karol Scheibler. Co oczywiście nie do końca jest prawdą, ale właśnie przez te 20 lat park dosyć mocno zmienił swój wygląd. Przede wszystkim został uporządkowany. Szczególnie pod koniec XIX wieku były prowadzone intensywne prace porządkowe. Olbrzymi wpływ na wygląd parku, pamiętajmy, miała właśnie ta wystawa ogrodnicza, o której wspominaliśmy wcześniej, która w znaczny sposób zmieniła zagospodarowanie tego terenu i w ogóle jego wygląd, kształt alejek, szerokość alejek. To miało decydujący wpływ na kształt parku. Pamiętajmy również, że okres Scheiblera to okres, kiedy w parku powstała restauracja, która później była wykorzystywana jako domek ogrodnika, a dzisiaj znowu pełni funkcję no, takiej restauracji, można powiedzieć, kawiarni.
Mówimy o Tubajce.
Mówimy o Tubajce, dokładnie. No i estrada, która znajduje się w pobliżu, z której orkiestra fabryczna grywała właściwie w dni wolne od pracy i umilała odwiedzającym park czas.
Może warto jeszcze wspomnieć, że park był dostępny nieodpłatnie, prawda, dla
tak,
szerokiej
tak,
publiczności.
Tak, to jest bardzo ważny element. I pamiętajmy, że to jest to najstarszy, właściwie od początku swego istnienia, publiczny park w Łodzi. I był właśnie nieodpłatny, także...
Co wcale nie było oczywiste, bo większość parków były to parki, które były jednak udostępniane za opłatę, jak chociażby Helenów, prawda?
Tak, dokładnie. Większość parków, pamiętajmy, to były ogrody jednak prywatne. Mhm. Owszem, udostępniane, tak jak pan właśnie wspomniał, za opłatą, ale nie... Takie ogólnodostępne, darmowe, takich ogrodów miejskich było stosunkowo niewiele na terenach Królestwa Polskiego.
Czy po okresie dzierżawy park wrócił jako domena miejska, rozumiem?
Tak, tak. Pamiętajmy, że wybuch rewolucji 1905 roku, dosyć duże zmiany na terenie parku również, bowiem było to takie miejsce, z którego często te manifestacje wychodziły. Mhm. Zresztą w pobliżu znajdowała się barykada. Firma Scheiblera w 1906 roku właśnie ze względu na te niepokoje społeczne stwierdziła, że nie chce dalej dzierżawić tego terenu i aż do I wojny światowej park źródliska pozostawał zamknięty. Mhm. Dopiero po I wojnie światowej uchwalono komisję, która zdecydowała się przywrócić taki blask, można powiedzieć, parkowi Źródliska 1, czy Źródliska wtedy, bo Źródliska 1 to nazwa późniejsza. I przeprowadzono szeroko zakrojony program prac, które tak naprawdę nadały kształt obecny temu terenowi.
Palmiarnia jest budowlą, która powstała zdecydowanie później, prawda? Nie jest związana z przeszłością fabryczną.
Nie jest związana z przeszłością fabryczną, może przynajmniej nie tak bezpośrednio. Jak gdyby szkielet samej budowli został założony w 1916 roku i prawdopodobnie miał być to budynek o celach wojskowych, ale nigdy nie był do tego celu wykorzystywany. Później do 1921 roku funkcjonowała tam kuchnia dla bezdomnych, bezrobotnych. A natomiast od 1921 roku przerobiono ten budynek na szklarnię, w której zaczęto gromadzić zbiory, dosyć takie okazałe zbiory roślin egzotycznych pozostawionych przez czeskich urzędników przed wybuchem I wojny światowej, jak również na przykład zbiory fabrykantów łódzkich, którzy z różnych względów oddawali je na utrzymanie miasta, tak można powiedzieć.
Ta kolekcja chyba się powiększyła bardzo po II wojnie światowej.
Dokładnie, ta kolekcja się bardzo mocno rozrosła. Zresztą już właśnie po I wojnie światowej, bo wcześniej te zbiory były przetrzymywane na terenie Parku Staszica, ale właśnie ze względu na to, że tych roślin przybywało, nie było miejsca, co z nimi robić, zdecydowano się na przeniesienie części tych roślin do Parku Źródliska. Natomiast sama palmiarnia, już jako palmiarnia, wyremontowana, została otwarta w 1956 roku.
A jakie były losy tej części parku, która stanowiła własność Scheiblerów?
Do II wojny światowej to było w rękach prywatnych. Po II wojnie światowej jednak ten teren otwarto, z powrotem dla miasta rozebrano ogrodzenie i właściwie w 1946 roku przystosowano ten ogród Scheiblerowski do funkcji ogrodu miejskiego. Dosyć mocno przebudowano układ, zaproponowano właściwie takie po łukach prowadzące alejki. Częściowo zmieniono również skład roślinny, wprowadzono kilka nowych nasadzeń. No i tak jak mówię, przystosowano do nowych funkcji.
Ta część gospodarcza została w ogóle zlikwidowana, bo jej pozostałości
tak,
nie ma.
Tak, pozostałości nie ma, część gospodarcza została rozebrana. Zresztą rozebrano również wszystkie szklarnie, które znajdowały się wzdłuż ulicy Targowej, te właśnie zabudowania ogrodnicze. Domek ogrodnika został zniszczony w czasie wojny. Bomba na niego spadła, rozebrano tylko jego pozostałości. Także ta zabudowa, taka nazwijmy to towarzysząca, została właściwie rozebrana.
A jeżeli chodzi o tą część reprezentacyjną, te partery kwiatowe, fontanny, one były w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu i jeszcze na zdjęciach z lat 50., 60. pozostałości tego ogrodu są widoczne.
Tak, to prawda. Jeszcze przez pewien czas funkcjonowały te elementy, szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu. Zresztą fontanna to nawet dłużej, bo jeszcze basen fontanny, ta misa jest widoczna na zdjęciach nawet z lat 70. Natomiast później jednak, może tak powiem, prawdopodobnie ze względów na koszty utrzymania, te elementy jednak zanikły.
Proszę nam jeszcze powiedzieć, jakie ciekawe okazy dendrologiczne możemy spotkać spacerując po parku, które pamiętają czasy szajblerów i w szczególny sposób mogą zwrócić uwagę przechodniów, spacerowiczów.
Zacząłbym od tego, co jest największą taką atrakcją tego terenu, czyli o reliktach, wiekowych reliktach lasu, który rósł na tym terenie, zanim tak naprawdę urządzono tutaj to miasto. Mhm. Czyli pamiętających czasy tak zwanej Puszczy Łódzkiej, tego lasu, który tutaj wcześniej się znajdował, a są to drzewa, głównie dęby, graby, które niejednokrotnie mają już ponad 250 lat, natomiast pojedyncze egzemplarze nawet około 300 lat. Mhm. Czyli jest to naprawdę takie duże skupisko dużych, dorodnych drzew, które stanowią o właściwie historii tego miasta. Występują one zarówno na terenie Parku Źródliska 1, jak i na terenie Parku Źródliska 2. Zdecydowanie więcej na terenie Parku Źródliska 1, choć największy okaz to jest na terenie już Parku Źródliska 2, zaraz właściwie na osi wejścia obecnego do parku. Pierwotnie na terenie Parku Źródliska rosło zdecydowanie więcej niż obecnie drzew iglastych. Były to przede wszystkim świerki i sosny, co potwierdza chociażby dokumentacja fotograficzna wykonywana na potrzeby wystawy ogrodniczej w 1892 roku, na której wyraźnie widać ten udział drzew iglastych w tle postawionych pawilonów ogrodowych. Natomiast ze względu na zmiany stosunków wodnych oraz inwazję szkodników, właściwie obecnie na terenie parku tych drzew iglastych jest dużo mniej, a te, które nawet występują, to są to zdecydowanie późniejsze nasadzenia. Ze względu na ten odmienny charakter, przecież tak jak już mówiliśmy, przez niemal 100 lat to był ogród prywatny, na terenie parku Źródliska 2 zachowało się wiele najstarszych, a często jedynych okazów gatunków egzotycznych i odmian, które właściwie nigdzie indziej nie spotkamy. Na pewno na szczególną uwagę zasługują dwa miłorzęby dwuklapowe, okaz męski i żeński, które są największymi tego typu roślinami w Łodzi.
To rzadkość, prawda?
Tak, miłorząb dwuklapowy jest dosyć rzadkim gatunkiem. Teraz troszeczkę częściej się pojawia, ale pamiętajmy, w XIX wieku to był absolutny hit,
rarytas.
Można powiedzieć, rarytas, tak? I odmianami, które tutaj też są rarytasami na terenie tego parku, to chociażby buki pospolite w odmianie okrągłolistnej czy strzępolistnej. Chyba jedyni przedstawiciele tych odmian na terenie miasta Łodzi. Dąb bezszypułkowy odmiany nieszpułkowej, ze względu na liście, które przypominają liście nieszpułki. Też bardzo rzadka odmiana na terenie naszego miasta. A z gatunków rodzimych chociażby dwa największe, najbardziej okazałe cisy, które również na terenie Parku Źródliska 2 możemy spotkać. Tych gatunków i odmian jest jeszcze dużo, można by tu jeszcze wymieniać skrzydłorzech kaukaski, sosnę limbę, choinę kanadyjską, wiele gatunków i odmian topoli, no ale to myślę, że już taką dodatkowe smaczki na tym terenie.
Może powiedzmy sobie jeszcze na koniec naszego spotkania, bo chyba wiele osób zwraca na to uwagę, że część tego drzewostanu bardzo starego jednak w ostatnim okresie po prostu zamarło. Czy to jest związane z jakimś osuszeniem terenu w parku?
To jest dosyć trudny temat. Pamiętajmy, że ten drzewostan jest po pierwsze wiekowy. Mhm. Właściwie jego, znaczy tak najstarszej części można datować na 150 lat. I to jest już dosyć dużo dla wielu roślin. Te rośliny też już nie są takie łatwo się adaptujące, takie tolerancyjne na zmiany, tak bym to określił. A ostatnie lata tak naprawdę to mamy już okres takich dosyć intensywnych fluktuacji w bardzo krótkich okresach czasu, kiedy tej wody na terenie, szczególnie południowej części Parku Źródliska 2 było albo bardzo dużo, tak chociażby w 2006 roku, albo bardzo, bardzo mało, jak chociażby w 2018 roku. Myślę, że te fluktuacje związane właśnie z tym wahaniem poziomu wód gruntowych były znaczącą przyczyną pogorszenia się stanu zdrowotnego wielu roślin, które szczególnie w tej południowej części Parku Źródliska 2 rosną.
Mieliśmy okazję odwiedzić Park Źródliska 1 i Park Źródliska 2, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Karola Wilhelma i Anny Szajblerów. Zachęcamy Państwa do tego, żebyście Państwo sami odwiedzili park, przespacerowali się i obejrzeli miejsca i okazy dendrologiczne, o których mieliśmy okazję rozmawiać. A moim Państwa gościem był Pan Arkadiusz Grzelak z oddziału ogrodnika miasta. Dziękuję
Dziękuję.
bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję bardzo.
A rozmowę prowadził Tomasz Helbik z działu edukacji i kultury filmowej Muzeum Kinematografii w Łodzi. Dziękujemy panu Włodkowi Pawlikowi za zgodę na wykorzystanie fragmentu Prząśniczki w jego wirtuozerskim wykonaniu.